Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest profesor Janusz Arens, kierownik Zakładu Socjologii Spraw Publicznych i Gospodarki Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zapytam filozoficznie, przyszło nam żyć w ciekawych i niespokojnych czasach?
Tak. Zaskakują nas momentami, ale myślę, że jest to sytuacja charakterystyczna dla krajów, jeśli mówimy o ocenie wydarzeń politycznych, o nieustabilizowanych elitach, prądach myślowych. Można powiedzieć, że naszą sytuację społeczną bardziej opisuje niż struktury klasowe, warstwowe, teoria elit. Nasze elity są, to się tak określa, ideologicznie zunifikowane, czyli raczej nie cierpią przeciwnika. Raczej uważają, że jedyna możliwa polityka, ideologia to jest ta, którą my reprezentujemy. No i do takich elit, które są konsensualne, no to jeszcze trochę nam czasu pozostało.
I dlatego te elity tak średnio się Polakom podobają? Jak się ich zapyta, czy mają i do kogo zaufanie?
Tak, choć wpisują się w ten, w te podziały. To nie jest tak, że to tylko podziały w samych elitach mają znaczenie. One się przenoszą na społeczeństwo. Choć bezpośrednie zaangażowanie przy tego rodzaju konfliktach i napięciach staje się coraz słabsze.
A to, co się ostatnio zdarzyło w Polsce, szczególnie na przełomie roku w Sejmie, to jest tak, że przekroczona została jakaś kolejna granica? Czy mieścimy się ciągle w jakichś granicach sporu parlamentarnego, pana zdaniem? Jak socjolog to widzi?
Znaczy, problem granicy jest niejasny, bo on oczywiście w krajach o ustabilizowanych gospodarkach, systemach politycznych byłby przekroczeniem pewnych granic. Natomiast w warunkach, gdzie generalnie, powiedzmy kolokwialnie, klasa średnia nie jest jeszcze taka liczna, gdzie szuka się swojej drogi, szuka się też sposobu zaznaczenia swojego istnienia. To, co się dzieje w Polsce, to znaczy, ja myślę, że sami ci, którzy urządzili tę sytuację po 16 grudnia, nie wytrzymali tego napięcia.
Mówi pan o opozycji?
Tak, tak. I to jakby ich troszkę przerosło i w pewnym momencie zaczęli odczuwać, no to zresztą było widać w takich niestandardowych zachowaniach, potrzebę ujścia tego, co w nich się działo. No i
dobrze, a to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o opozycję, to pana zdaniem to się taka opozycja, która się posuwa do blokowania mównicy, sali, do okupacji sali sejmowej, to jest opozycja totalna, która planuje i realizuje pucz, jak niektórzy mówią, czy to jest opozycja bezsilna?
To znaczy, myślę, że bardziej to drugie, co pani powiedziała, aczkolwiek, oczywiście puczem bym tego nie nazwał, próba destabilizacji niewątpliwie występuje. Tylko nie do końca jakby widzimy konsekwencje tego stanu rzeczy i w pewnym momencie no, ktoś z nas jedzie na wypoczynek, bo już myśli, że właśnie wystarczająco się namanifestował i jest mu to potrzebne, a ktoś inny śpiewa, co też no, z powagą
nie
tego, co się
robi. Tak, jak jest. Pewna posłanka. A panie profesorze, a władza, która stawia barierki przed Sejmem, która próbuje odsunąć trochę od siebie oczy dziennikarzy. Ostatecznie chyba nieskutecznie. To jest władza, która się czegoś boi? Czy chce mieć po prostu takie trochę przyjemniejsze, przewidywalniejsze warunki pracy? Czy to może jest jeszcze jakaś inna przyczyna?
Wróciłbym jednak do tego, od czego zacząłem. Mamy elity raczej zunifikowane ideologicznie, czyli właśnie szukające jedynej słusznej drogi. A tak naprawdę konieczny jest pluralizm. Nie ma demokracji bez pluralizmu.
I nie ma jednej słusznej drogi, tak?
Nie ma jednej słusznej drogi.
No dobrze, ale ta sytuacja, która jest chyba od wielu lat, ale też jakoś po ostatnich wyborach, to takie pogłębianie się, i czy właściwa jest taka diagnoza, pogłębianie się braku zaufania na poziomie politycznym, może na innych poziomach też. Do czego zmierzamy w tym zakresie?
Generalnie to myślę jednak ku dobremu, czyli te elity staną się konsensualne.
Czy że się opamiętają?
Tak, tak, że one po prostu wypracują te zasady komunikacji między sobą, a nawet współdziałania, bo tak jest w normalnych systemach demokratycznych.
Że... Panie profesorze, a skąd pan, w panu taki optymizm? Że tak po prostu naukowo pan to wydedukował, tak, że tak musi
to znaczy,
być?
To jest tak, że to jest proces. Ten proces nie trwa jedno czy dwa pokolenia, tylko dłużej. Systemy zachodnie, demokracja zachodnia kształtowała się przez 300 lat mniej więcej. No my mamy, no właśnie, my mamy trochę mniej czasu. Oczywiście korzystamy z ich doświadczeń, co nam skraca drogę, ale i tak te kilkadziesiąt lat to musi potrwać.
Czyli nie będzie to za rok, dwa, pięć
i dziesięć,
że się jedna ekipa z drugą potrafi porozumieć w jakichś, no wydawałoby się, fundamentalnych i bezkontrowersyjnych sprawach.
Tak musi być. Ja chociażby nawiążę do reformy szkolnictwa. No jednak nie powinno być tak, iż gdzieś tam się umawiamy do zmian systemu szkolnictwa, a potem go zmieniamy. I druga strona to neguje. Trzeba znaleźć konsensus, bo te rzeczy się nie robi na rok czy na kadencję, tylko się robi na długie lata. Nie popieram takiej postawy nie, bo nie, tak jak to robi Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale nie popieram też tak, bo my tak chcemy i tak będzie, bo my rządzimy. Tu trzeba się porozumiewać.
No dobrze, ale żeby osiągnąć jakiś kompromis, by taki kompromis w Polsce politycznym był możliwy, to on jest możliwy między tymi ludźmi, którzy są dzisiaj u władzy, czy musi przyjść nowe pokolenie? Pytanie, czasem się zastanawiamy nad tym, czy lepszy, tak? Czy młodzi są lepsi? Czy musi się niestety wydarzyć w Polsce coś tragicznego, żeby, nie wiem, jakiś taki kubeł zimnej wody został wylany na głowę?
Ja myślę, że nie musi. I ten scenariusz jakby czarny, tragicznego nie wpisuje. Znaczy, nie uważam, że on się będzie realizował. Natomiast no, pewne wstrząsy będą miały miejsce. Czy trzeba zmienić całe pokolenia polityków? Oczywiście, bo na nich ciążą jeszcze, na obecnych politykach, dawne podziały. I powiem w ten sposób. Ci, którzy rządzili w Polsce po 89 roku, przez te 27 lat uznawali, że to, co robią, jest docelowe. Nie ma sytuacji docelowej. Ona się będzie stale zmieniać, bo życie społeczne jest dynamiczne. Dziś nie bardzo chcą zaakceptować to, co niosą następni. Ci następni rozgrywają jeszcze dawne podziały i zaszłości, jakie w Polsce wystąpiły. Mam nadzieję, że właśnie zmiany pokoleniowe polityków będą prowadzić do jakby innego postrzegania tej perspektywy politycznej. Już nie to, że w 89 roku był przełom i że on kształtuje to, co się ma dziać dalej, tylko to, co dzieje się współcześnie, czym żyjemy dzisiaj. Jakie są problemy współczesnego świata, bo o tym musimy pamiętać, że to, co się dzieje w Polsce, jest też odbiciem nastrojów, mechanizmów, sytuacji rynkowej, globalnej.
Skoro o nastrojach mowa, czy to, co się dzieje na świecie, właściwie głównie wokół Europy, uchodźcy, fala uchodźstwa, która jest od kilku lat w Europie, czy to powoduje, że my Polacy stajemy się coraz mniej tolerancyjni, coraz bardziej boimy się, a właściwie powiedziałabym czasami nienawidzimy obcych, jeśli mają trochę ciemniejszą skórę niż my, że stajemy się ksenofobami?
Nie sądzę, że możemy tak powiedzieć. Jesteśmy niewątpliwie społeczeństwem tradycyjnym, czyli jeszcze opartym na tej kulturze agrarnej, która wyrosła no, właśnie przed wiekami, wiązała się z taką lokalnością, rodziną, z stałością, czyli nie przemieszczaniem się zbytnio jednostek. I jednocześnie jesteśmy społeczeństwem niezamożnym, a społeczeństwa niezamożne są bardziej zaniepokojone swoją sytuacją. tak jak mówiliśmy, no Zachód zmieniał się przez dłuższy okres czasu, doszedł do pewnego poziomu zabezpieczenia. Myślenie o codzienności nie jest już problemem.
Ale to mówi pan, że gdybyśmy byli bogatsi, gdybyśmy mieli więcej pieniędzy, gdybyśmy byli stabilniejsi finansowo, to takie hasła, no nie wiem, przeciwko muzułmanom byłyby mniej wyraziste? Nie trafiałyby na podatny grunt?
Mniej wyraziste, aczkolwiek niewątpliwie akurat właśnie islam jest dla nam bardzo odległy w sensie kulturowym, w sensie religijnym, wartości, jakie ze sobą niesie. I no, skoro jesteśmy jednak społeczeństwem tradycyjnym, o tych wartościach je jeszcze kultywujemy, no to jest nam trochę trudniej.
Ale czy to nie jest tak? Bo dzisiaj mam takie wrażenie właśnie, jeśli to są uchodźcy z muzułmanie, to jest mniejsza akceptacja i większy strach, ale jeśli na przykład mówimy o właściwie można powiedzieć fali Ukraińców, tak, którzy są w Polsce, to dziś jeszcze wydaje się, że ich akceptujemy, ale czy my będziemy ich tak akceptować za rok, za dwa? Jak zauważymy, jak wielu ich jest, jak wielu pracuje?
Ja myślę, że tak, że oczywiście też pozostaje historia, która dla obu narodów, czyli Ukraińców i Polaków, nie była przychylna. Mamy tam wydarzenia, które nas mocno podzieliły, ale generalnie rzecz biorąc, my jesteśmy niejako na siebie skazani. To jest troszkę inaczej niż z islamem. Jesteśmy obok siebie, nie zmienimy tej pozycji geograficznej, i musimy układać te swoje stosunki. I sądzę, że oczywiście napięcia międzykulturowe, one zawsze będą występować, ale będą słabły. Tak my będziemy chętniej jeździć na Ukrainę i tak Ukraińcy będą chętniej widziani w Polsce. Proszę wziąć pod uwagę, że my sobie zdajemy sprawę, iż oni wykonują dużą część pracy, której, powiedzmy inaczej, Polacy już nie jest to dla nich praca atrakcyjna. Oni są nam potrzebni.
No tak, i z naszego punktu widzenia, kiedy mówimy o naszej pozycji materialnej, też często stać nas dzisiaj na to, żeby zapłacić na przykład Ukraińcy za zajmowanie się, za pomaganie w opiekowaniu się naszymi starszymi dziadkami. Czy
tak jest, a my się opiekujemy starszymi właśnie w Niemczech czy w Szwecji.
Mhm. Żeby nie było tak zupełnie jakoś pesymistycznie, jest w nas też chyba sporo pokładów dobra i chęci pomagania. Mamy tak jakieś naturalne, empatyczne odruchy i chyba Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ta akcja, która zbiórki pieniędzy, która jest organizowana co roku, to pokazuje. Czy to jest właśnie tak, że jesteśmy jako Polacy tacy otwarci na pomoc? Czy to jest kwestia tego, że nie wiem, że może poprzez przekazy telewizyjne nas to tak czasem wzruszy, tak raz w roku albo ze dwa?
Znaczy, generalnie rzecz biorąc, sama idea Orkiestry Świątecznej Pomocy to doskonały pomysł, który przetrwał, bo to była 25. edycja i trzeba twórcom, no przede wszystkim Jerzemu Owsiakowi, oddać hołd za to, że udało mu się coś takiego stworzyć, utrzymać i utrzymać społeczne zainteresowanie wokół tej idei. Oczywiście jest bardzo wiele różnych organizacji w Polsce i o nich nie powinniśmy zapominać, które robią to mniej spektakularnie, wykonują tą pracę, która jest bardzo potrzebna, często z osobami, no, dla których nie ma ratunku, dla które bez pomocy innych nie byłyby w stanie funkcjonować w miarę normalnie. Niemniej sama jakby idea pomocniczości w tej orkiestrze uzmysławia nam wszystkim. Pokazuje, że my chcemy czegoś takiego, że popieramy taką możliwość i taki spektakularny raz do roku, no spektakularny spektakl. Dobrze, że się odbywa.
No dobrze, ale my tak wrzucamy do tych puszek, bo lubimy w ogóle pomagać, bo lubimy Jurka Orowsiaka, czy ulegamy takiej zbiorowej euforii kreowanej przez przekazy
telewizyjne? Myślę, że
telewizyjne?
Jedno i drugie. Jesteśmy otwarci na pomoc, ale stworzenie takiego właśnie, no ja nie wiem, jak to powiedzieć, no takiego wydarzenia, bo to jest wydarzenie społeczne w Polsce.
To się mówi event.
No, event to duży może event. Zbyt słabe określenie. Takiego wydarzenia gdzieś nas pobudza, przypomina odnawia tą naszą myśl o pomocy dla innych.
I to tak dobrze o nas świadczy, że my tak raz w roku?
A są,
nie na przykład regularnie?
Nie. Jeszcze raz mówię, są organizacje, bo tych organizacji w Polsce jest naprawdę sporo. Wykonują pracę, o której często nie słyszymy, wokół zjawisk bardzo trudnych, którymi się już nikt nie chce zajmować. One też wymagają pomocy, wymagają wsparcia. Natomiast Orkiestra Świątecznej Pomocy jakby uzmysławia, tworzy w naszym myśleniu taką wspólną ideę, że jesteśmy chętni niesienia tej pomocy. I to, że to się odbywa raz w roku i przypomina nam o tym, to jest bardzo ważne wydarzenie.
A tych organizacji, jak pan powiedział, jest dużo. One na szczęście w dużej części są organizacjami pożytku publicznego i teraz mamy taki czas, że zaczynamy myśleć.
Oj nie, pani redaktor, tu muszę bardzo, tak.
Ale ja chciałam powiedzieć, że można przekazać 1% podatku, bo to ten czas
tak, ale chcę powiedzieć, że niestety, jeśli chodzi o ten podział na pożytku publicznego i niepożytku publicznego, jest bardzo niesymetryczny. W Polsce tak naprawdę jest góra, 10%, może nawet mniej, pożytku publicznego, 90%. To są organizacje małe, niespełniające tych kryteriów. I one, ten 1% jest bardzo ważny, ale one nie spełniając kryteriów nie mogą do niego sięgnąć.
A też potrzebują wsparcia.
Też potrzebują wsparcia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.